Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Starałem się nie zmarnować mojego życia i dzisiaj po 69 latach staję tutaj przed wami.
Powrót do kraju lat dziecinnych. Na spotkanie z Andrzejem Wajdą, reżyserem, który zdobywa Oscary, malarzem, którego inspirują Malczewski i Matejko, człowiekiem, który już wie, że życie jest jak nudna sztuka w teatrze, ale nie warto wychodzić przed nieuniknionym końcem spektaklu, zapraszają Dorota Sawicka i Stanisław Kurak.
Gdybym zdecydował się kiedykolwiek zrobić film o sobie, rozpoczynałby się on od zamglonych, mało ruchliwych obrazów. Zachodzące czerwono-zimowe słońce w perspektywie ulicy Kościuszki w Suwałkach, nocna ślizgawka przy gazowych latarniach w parku miejskim, letni dzień, pogrzeb żołnierza, który zginął w czasie ćwiczeń, konna orkiestra drugiego pułku ułanów w czasie defilady 3 maja, nagrzany w zimie żelazny okrągły piec w naszym mieszkaniu, wymarsz całego 41. pułku na nartach w zimowy wieczór. Wszystko to widziane z daleka, jak przez sen.
Ja myślę, i to kiedyś Andrzej Kijowski dobrze to zauważył, że jest pewna różnica pomiędzy dziećmi takimi jak on pochodził z mieszczańskiej rodziny krakowskiej, i dziećmi wojskowych. On uważał, że dzieci wojskowych po wojnie zrobiły w Polsce wielki ruch i wielkie zamieszanie. I rzeczywiście co drugi reżyser, a co trzeci na pewno jest dzieckiem wojskowej rodziny. Dlaczego? Dlatego, że nam bardzo łatwo było się przenosić z miejsca na miejsce. Ja nie miałem stałego miejsca, dlatego że i ojciec mój nie miał stałego miejsca. Tam, gdzie służba go posyłała, Suwałk przeniósł się do 72. Pułku Piechoty w Radomiu i to był nasz dom. A każdego dnia mógł się przenieść gdzie indziej i wtedy to byłby znowu nasz dom. Także dzieci wojskowych nie były takie zasiedziałe, w związku z tym łatwo nam było się poruszać i gdzie mnie los rzucił, tam mieszkałem i uważałem, że to jest moje miejsce, bo być może jutro trzeba będzie wędrować gdzieś dalej. Znowu nie przywiązywałem się nigdy specjalnie do jednego miejsca i co najbardziej może jest zdumiewające, to, że mam w pamięci jako dziecko obrazy Suwałk, które najbardziej by przypominały trzy siostry Czechowa. Dlatego jak to wojsko wychodzi na końcu w trzech siostrach i słychać tego marsza i to wojsko odchodzi, to ja płaczę z powodu tego wojska, a nie z powodu tych sióstr. Dlatego, że rozumiem, co to znaczy, tak wyglądały Suwałki. Tu była armia, tu było parę tysięcy żołnierzy, bo tu był 41. Pułk Piechoty, Dywizjon Artylerii Konnej, 3. Pułk Szwoleżerów, 2. Pułk Ułanów. Także dzieciństwo jak gdyby sięga do XIX wieku, bo to był taki obraz armii, taka rzeczywistość, jakbym jeszcze urodził się w XIX wieku i widział jakieś obrazy z XIX wieku.
W końcu lat 40. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa studiowaliśmy razem na tym samym korytarzu i razem usiłowaliśmy modernizować sztukę polską, modernizować w kierunku większej przydatności do zdokumentowania czy zinterpretowania czasów, które były naszym udziałem, bo w końcu wojna była tragiczną przygodą w dziejach ludzkości. I estetyczne, kolorystyczne, piękne, miłe, dekoracyjne obrazy, które były modne w tamtym czasie, nam nie wystarczały. Myśmy chcieli czegoś więcej od sztuki. I to zbliżyło bardzo Andrzeja Wajdę i mnie. Był tam z nami jeszcze Andrzej Wróblewski, przedwcześnie zmarły, wybitnie zdolny malarz polski. Był Jan Tarasin, który został rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W każdym bądź razie było to pokolenie aktywnych ludzi i Wajda do nich należał.
Zbierały się chmury socrealizmu. My nie byliśmy, jako profesor Andrzej Strumiło, ja, Andrzej Wróblewski, my nie byliśmy przeciwko socrealizmowi, tylko my socrealizm wyobrażaliśmy sobie zupełnie inaczej. Tak jak malował Wróblewski, tak jak malowali malarze meksykańscy Siqueiros, tak jak malowali Fougeron francuscy malarze. Nagle się okazało, że socrealizm to jest małpowanie radzieckiego malarstwa naturalistycznego z XIX wieku, jakaś kompletna głupota. I w tym momencie muszę powiedzieć, że ja straciłem wiarę, że jeżeli mam malować w ten sposób, no to wolę robić filmy. I powiem, że tu się nie zawiodłem.
Wtedy on jeszcze nie mógł mieć tego zamysłu, natomiast na pewno szukał mediów, które by były bardziej nośne, bardziej dynamiczne, bardziej powszechne do przekazania tego, co chciał przekazać. Bo malarstwo jednak milczące, jednorazowe, ono funkcjonuje jak gdyby na dłuższą metę, spokojnie. Natomiast film jest sztuką mas, jest sztuką natychmiastową. On się przyjaźnił wtedy z Konradem Nalęckim i we dwójkę zdecydowali się przejść do ludzkiej filmówki z trzeciego roku malarstwa. No i tam studiowali. Nalęcki potem zresztą był twórcą Czterech Pancernych i Psa. A Wajda poszedł drogą może bardziej ambitną, bo miał fundament inny. Pochodził z rodziny inteligenckiej, ojciec był wojskowym, matka nauczycielką, wyróżniał się zainteresowaniami intelektualnymi w tamtym już czasie. Szukał jakichś treści głębszych, nie tylko widowiskowych, i w filmie. Tak to musiało być, no tak to musiało być, innego wyjścia nie było dla człowieka myślącego.
Przechodzimy do Śródmieścia. Kanałami.
Zrozumiałem, że ja już nie mogę dłużej zabijać, ukrywać się. Ja chcę żyć, po prostu żyć, no nic więc.
Zadaniem jako reżysera jest dostarczenie czegoś więcej niż tylko rozrywki na jeden wieczór. Najważniejszą rzeczą jest sprawić, aby ludzie zaczęli myśleć.
Jak film jest gotowy, to już nie ma obrony żadnej, no bo każdy może go zinterpretować tak, jak chce i może napisać o nim to, co chce. Mnie się wydaje, że cały, jakby to powiedzieć, nie ma lepszego określenia, cały seks naszej kinematografii polegał na stosunku z widownią. Nawet dobre porównanie. Cała rzecz polegała na tym, że widownia rozumiała coś innego niż cenzura. To jest zresztą ciekawe, dlatego że na przykład Piwnica pod Baranami. Piwnica pod Baranami podlegała podwójnej cenzurze. Pierwsza cenzura, oni musieli oddać wszystkie teksty, które będą mówić, do cenzury.
Kontroli.
Ale ponieważ cenzura wiedziała jedną rzecz, że publiczność nie zawsze się śmieje z tego, z czego się śmieje cenzura. W związku z tym był specjalny cenzor, który siedział na widowni, przeważnie w pierwszym rzędzie, i słuchał, czy oni mówią dokładnie te teksty, co cenzura im podpisała. Rezultat był taki, że po bardzo krótkim czasie ten cenzor zaczął podpowiadać aktorom na scenie, którzy często zapominali teksty, a on służbowo te teksty musiał umieć na pamięć, po czym demoralizował się po kilku miesiącach i cenzura wyznaczała już następnego majora, który się pojawiał. I znowu zdarzało się dokładnie to samo. To mi się wydaje bardzo takie ludzkie i fantastyczne, że ci policjanci, czy jak ich tam nazwać, którzy przychodzili kontrolować kabaret Piwnicy pod Baranami, stawali się jego fanami. kapitalistami, jak to się teraz mówi, zamiast pilnować swoich interesów, no to po prostu przechodzili na stronę artystów. I dokładnie tak samo było z widownią. Widownia widziała to, co myśmy chcieli jej powiedzieć, a cenzura bardzo często nie uchwytywała tego.
Czy to nie przez cenzurę nie zagrał pan swojej pierwszej, jedynej roli? Miał być zrobiony film przez Andrzeja Munka w szkole teatralnej?
To wielka prawda.
Tak, i miał pan zagrać Gruźnika?
Miałem zagrać Gruźnika, wtedy byłem chudy do niemożliwości. Miałem 25 lat. I Andrzej Munk wymyślił, żeby zrobić film o takiej parze młodych ludzi, którzy mieszkają w Zakopanem, a wtedy to się wyjeżdżało do Zakopanego po śmierci. To było murowane. Niestety jeszcze wtedy penicylina nie dotarła w ogóle do Polski. I ci młodzi ludzie, nasi koledzy, którzy przeżyli wojnę i wydawało się, że już się chwycili drugiego brzegu i będą żyli, będą tworzyć życie przed nimi, nagle gruźlica powodowała, że oni wyjeżdżali do Zakopanego przeważnie po to, żeby już nigdy nie wrócić. Munk uważał, że to jest piękny temat i właśnie mnie polecił tą rolę. No ale to nawet nie cenzura, dlatego że to profesorowie nasi, to jest bardzo śmieszne, ale cenzura szkolna była surowsza jeszcze od cenzury państwowej, no bo nasi profesorowie chcieli w jakiś sposób tą szkołę ochronić i uważali, że lepiej, jeżeli oni będą cenzurować te etiudy, niż żeby pod pretekstem, że te etiudy są politycznie niesłuszne, ktoś zamknął szkołę. Gombrowicz dobrze powiedział, jeżeli ktoś chce być pisarzem, musi umieć poradzić sobie z cenzurą. Ktoś, kto nie umie, niech się nie bierze do pisania. I teraz ta gra pomiędzy tym, co można, co nie można. Pierwszy mój film był o Gwardii Ludowej i to był film Pokolenie. Drugi film był o Armii Krajowej, to był Kanał. Trzeci film to był Popiół i Diament. A przecież nie mógł być moim pierwszym filmem Popiół i Diament. Moim pierwszym filmem nie mógł być też film Kanał. Można było oczywiście nic nie robić i niektórzy wybrali taką drogę i może i chwała im za to, że postanowili być ascetami, że tak powiem, złożyć swój talent na ołtarzu niezależności. Ale mnie się wydało, ja byłem młody i wydawało mi się, że ta gra to jest moje życie, drugiego życia nie mam i co do tego dzisiaj jestem bardziej pewny niż wtedy.
Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha, Janek Wiśniewski padł.
To jest pytanie, na które trzeba sobie jasno odpowiedzieć. Czy robiłem filmy za państwowe pieniądze? Pieniądze państwowe musiałem mieć, żeby zrobić film, ale to nie jest prawda to, co chcą odpowiadać, że te filmy nie przynosiły żadnego dochodu. Cena biletu w kinie była ustalona przez państwo. W związku z tym państwo brało odpowiedzialność za to, że za mojej młodości paczka zapałek i bilet do kina to było to samo. To była decyzja państwa, że chce wpuszczać za darmo do kina. Po czym oczywiście te ceny się podnosiły. Ale nasze filmy były pokazywane na całym świecie. Ja zrobiłem film Popiół i Diament, dostałem za ten film 37 tysięcy złotych. Mam tą umowę do dzisiaj. Samochód Simca francuski, najbardziej taki biedny, zwyczajny samochód. Kosztował 120 tysięcy. czyli dostałem 1/3 wartości samochodu. No to dlaczego mam mówić, że robiłem filmy za państwowe pieniądze? To ja przynosiłem państwu pieniądze, a nie państwo obdarowało mnie jakimikolwiek przywilejami.
Popatrz, jakiś stary nagrobek. O, i napis. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt? Czy idzie w przepaść? Przepaść? Z burzą? Coś strasznie niewyraźnie. Nic nie widać.
Norwid. Czy na dnie popiołu zostanie gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie?
Popiół i diament. Na ekrany kin wszedł film, będący najpełniejszą chyba realizacją artystyczną historii nowej od czasów Wesela. Aleksander Jackiewicz, Trybuna Ludu, Warszawa, październik 1958. Kreśląc portret bohatera, Wajda uniknął zarówno konformizmu, jak i przesady. Stronnicy dawnego i nowego ustroju zderzają się z sobą nie jak symboliczne marionetki, ale ludzie z krwi i kości, żądni odrobiny nadziei. Wreszcie film jest piękny sam w sobie. Dobrze skonstruowany, dobrze zagrany, dobrze opowiedziany. Jean de Baroncelli, Le Monde, Paryż, listopad 1959.
Życie filmu to przede wszystkim reakcja widowni oraz świadectwo recenzentów i krytyków. Przygotowując do albumu Wajda filmy, wybór z tego, co o mnie pisano w kraju i za granicą, zastanawiałem się, skąd brałem siły, aby robić następne filmy, skoro kolejnym odmawiano jakiejkolwiek wartości. I dlaczego nie przewróciły mi do reszty w głowie zachwyty, których przecież także było wiele? Znajduję tylko jedną odpowiedź. W większości tych recenzji nigdy przedtem nie czytałem. I już w czasie realizacji filmu Kanał nabawiłem się wrzodu dwunastnicy i lekarze zalecili mi ograniczenie do minimum silniejszych wzruszeń. Miałem do wyboru albo przestać robić filmy, albo mniej interesować się tym, co o nich piszą recenzenci. Cóż dziwnego, że wybrałem to drugie.
Miał swoich aktorów Cybulski czy Janda, czy Przoniak, ludzi z charakterem, z obliczem. O ciekawostkę, że proponował mi rolę w swoim filmie. Miał robić taki film, nie wiem, według noweli Iwaszkiewicza bodajże, gdzie ja miałem być osobą główną. Po przyjeździe moim ze Stanów Zjednoczonych taką propozycję otrzymałem, ale ja się nie zdecydowałem. Zajęty byłem tutaj zbytnio. W ogóle już tak jestem rozproszony, a jeszcze jakbym miał być aktorem.
Zawsze wydawało mi się, że życie to nie jest to, co się dzieje w tej chwili. To nie jest to miejsce, gdzie jestem, to nie jest ten film, który robię. Mimo że zawsze każdy z filmów, czy przedstawień teatralnych, wszystko co robiłem, robiłem z przekonaniem, że to jest ważne, że to jest istotne. Ale zawsze myślałem, że coś jest jeszcze przede mną, że trzeba biec, gonić. Dążyć do tego czegoś, co trudno to określić. Myślę, że ta ucieczka to jest najważniejszy motyw całego mojego życia.
Myśmy się spotykali. Myśmy się spotykali, ja bywałem czasem u Andrzeja, czasem Andrzej spotykał się ze mną. W jego kolejne przyjaźnie, małżeństwa, a miał ich kilka. Nie wiem, czy to przypisać w bujnej naturze, czy chęci dzielenia się ze światem, swoją osobą. W każdym razie pamiętam i Gabę, pamiętam i Zosię, pamiętam i Beatę. I znam obecnie Krystynę. On zawsze dobrze trafiał. Muszę powiedzieć, że zawsze miał kobiety i zdolne, i piękne w swoim życiu.
Ja nigdy się nie zwierzam z tych spraw. Wydaje mi się, że to nie jest w ogóle godne mężczyzny.
No, następnym rozdziałem naszych roboczych spotkań z Wajdą to były te plenery wigierskie, gdzie ja go ściągnąłem. I właściwie to był jego pierwszy przyjazd już jako dojrzałego człowieka i dojrzałego twórcy na Suwalszczyznę, dzięki tym plenerom. Smolniki, tutaj Lipowo i późniejsze jego ciągoty do Suwalszczyzny, a tak samo zlokalizowanie swoich politycznych ambicji, aspiracji tu, na tej ziemi, były w pewnym sensie wynikiem nie tylko jego urodzenia, ale tego odnowienia związku, który nastąpił w czasie plenerów wigierskich.
No i trzeba przyznać, że ówcześni włodarze, co było o nich nie mówić, z ochotą go tutaj przygarnęli, chociaż może nie do końca głośno to wyrażali. No,
każdy się chce grzać przy ciepłym ogniu czy przy wielkim świetle. Każdy uważa, że część tego blasku spadnie na niego też i się przy tym jakby przytuli przecież w końcu. I jego pozycja artystyczna już dość wcześnie została ugruntowana ambitnymi filmami o charakterze polityczno-rozliczeniowym, takie chociażby Pokolenie czy Kanał, ale filmy to były niezłe na owe czasy, zobiektywizowane i uczciwe. Także ta jego zasłużona pozycja tutaj była już odbierana wyraźnie.
89, kiedy Wajda został senatorem. I oto nagle pański przyjaciel, człowiek jakby z branży, staje się politykiem.
To nie było tak, że on wszedł tu w politykę. On wcześniej już tam w Warszawie w kołach reformatorskich kultury i życia polskiego brał udział. Był doradcą Walęsy, sympatyzował z Korem, innymi ludźmi, którzy szukali jakiejś rozsądnej formy zreformowania tego państwa, które cierpiało na niedowlad. On tu się znalazł akurat w czasie kampanii i zamieszkał u mnie na Strychu razem z Geremkiem. Mieszkali tutaj i ja troszkę próbowałem ich pilotować. Tutaj było sporo młodszych ode mnie ludzi, bardziej ambitnych politycznie, ale ja też starałem się pomagać. I wprowadziłem ich troszeczkę tutaj w kwestie litewskie, zawiozłem do Puńska, byliśmy w Gibach, oni tam obiecali, że zrobią ten pomnik dla ofiar terroru NKWD 1945 roku. W sumie ja to musiałem zrobić w końcu, wypełniając ich testament jako ten swaty sygnatariusz. Ten epizod senatorski był wtedy bardzo ważny i bardzo potrzebny dla Rzeczypospolitej. Chociaż w praktyce ktoś może zapytać, a co on zrobił, a czy naprawił drogę, prawda, czy zrobił oczyszczalnię, a czy zrobił to, czy zrobił tamto. Tak pragmatycznie na to patrzeć nie można. Sam fakt, że on reprezentował Suwalszczyznę w nowym układzie sił społecznych, był dla nas zyskiem.
Mam zaszczyt w imieniu własnym i władz miejskich wręczyć naszemu gościowi tytuł honorowego obywatela miasta Suwałk za wielki osobisty wkład w rozwój kultury narodowej, wybitne zasługi i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kinematografii, uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami, reprezentowanie interesów miasta i regionu w kraju i poza granicami w okresie sprawowania funkcji senatora Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Suwalskiej w latach 89-91, promocję Suwałk i Suwalszczyzny w twórczości filmowej. Podpisany przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.
Pytanie nasze jest wspólne. Czy panu się śni nieśmiało film o Suwalszczyźnie.
Mnie się nawet wyśnił film o Suwalszczyźnie. Mianowicie pan Tadeusz, ja nie chciałem daleko jechać w te miejsca, gdzie powinienem był pojechać. Pan Tadeusz to jest nasz sen o dzieciństwie, a mój sen o dzieciństwie to są suwalskie strony i dlatego przyjechaliśmy. I te zdjęcia, które pokazują ten świat dzieciństwa, to jest właśnie nakręcone tutaj niedaleko Suwałk, dlatego że te obrazy mi się najbardziej kojarzyły z dzieciństwem i już dalej nigdzie się nie wybierałem.
A skoro jesteśmy przy panu Tadeuszu i przy pańskim dzieciństwie i przy dzieciństwie w ogóle, to czy chciałby pan zobaczyć swoich najmłodszych aktorów z Suwałk, którzy brali udział w panu Tadeuszu?
O nic nie będziemy mówić. Wakacje, podczas których gościł pan na Suwalszczyźnie, były dla nas niezwykłe. Nasz udział w zdjęciach, jeden dzień na planie, był wspaniałą przygodą. Dziś chcemy podziękować za naszą wspaniałą przygodę i podarować panu mały upominek. Niech to przypomina, że wóz dzieci z Suwalszczyzny biały albo płowy pozłacał się jako łan dojrzałego żyta, gdzie niegdzie kraśna główka dziewicza wykwita ubrana w świeże kwiaty.
Poznałem tego łotra suplicę. Poznałem po wzroście i po wąsach. Jego to postrzałem, zginął stolik. Widziałem, łotr jeszcze do góry wzniesioną trzymał strzelbę. Jeszcze dym szedł z rury.
Szkoda, żeś mnie nie przywiódł tu w godzinę nocną. Udrapowany płaszczem siadłbym na ruinach, a ty byś mi o krwawych rozpowiadał czynach.
Bracie, ważne są do tego powody.
Przepraszam, panienko. Czy nie tam pokój panny, gdzie owe okienko?
Czy też pan nie może rozbiegłe moje ptactwo pędzić nazad w zboże?
Ja? Ptactwo pędzać?
Czy mnie kochasz? Czyś dotąd serca nie odmienił? Czyś gotów, żebyś ze mną zaraz się ożenił?
Te jego filmy były takie, dlatego że on rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych i zrozumiał, jak doniosła jest kultura plastyczna, jakie są specyficzne cechy języka wizualnego, który się różni od języka mówionego, scenariusza pisanego, że trzeba ten scenariusz zobaczyć. Kwestia właśnie doświadczeń plastycznych, kultury plastycznej. I tym on góruje nad innymi reżyserami, którzy tego treningu, tego ćwiczenia nie przeszli.
Ja myślę, że jeżeli chodzi o przyszłość, sztukę, która odkrywa nowe w naszym życiu i wyznacza nowe w sztuce, to są takie sztuki jak malarstwo, jak poezja, jak muzyka, a film, teatr to są widowiska, które są kompilacją wielu elementów. I one nigdy nie wyznaczają nowego w sztuce, to sobie trzeba powiedzieć. No, czy miałem szansę, czy mogłem zostać malarzem? Andrzej Strumiło pochwalił moje prace, które widział.
Nie.
A co ty uważasz, że trzeba mieć, żeby zostać malarzem?
Że malarzem należy mieć ograniczenie w innej dziedzinie. Ja uważam, że język wizualny nakłada na człowieka jakąś taką osłonę i ludzie, którzy są aktywni, czynni, umysłowo, zazwyczaj zmieniają zawód, idą gdzie indziej.
Nie, ja jestem innego zdania. Ja myślę, że uprawiać malarstwo, uprawiać rzeźbę, pisać wiersze, komponować, to jest zadanie dla samotnika. Ktoś, kto rysuje, musi wierzyć, że świat czeka na to, że on zrobi tak. Natomiast ktoś, kto reżyseruje filmy, znajduje się wśród innych. Ta praca z innymi, umiejętność, może to jest pewna też i zdolność przewodzenia, o czym mówił pan Andrzej Strumiło, ale to w jakiś sposób ułatwia nam pracę, bo zaczynamy film, dużo ludzi to robi razem z nami. Oczywiście ktoś musi narzucić swoją wolę, powiedzmy, że jest tym człowiekiem reżyser, ale i publiczność oczekuje, bo już mówią, już plakaty wyklejają, już będzie w kinach niedługo, potem już recenzje piszą, potem już film znika, mówią, no to trzeba by robić następny. Krótko mówiąc, to jest inne życie, nie ma tej strasznej samotności i tej strasznej odpowiedzialności, jakby postawić pierwszą kreskę.
Owszem, interesuję się filmem i chodzę często do kina.
Chodzi pan do kina?
Tak, wie pani, że
jako
tak.
Widz.
Dlaczego oglądam film w kinie i dlaczego nie oglądam filmów w telewizji? Dlatego, że w kinie ja jednym okiem patrzę na ekran, a drugim patrzę, co myśli o tym filmie widownia. Mnie to ciekawi, czy ja jestem razem z nimi, czy ja coś kombinuję inaczej. Mnie ciekawi widownia po prostu dlatego, że widownia jest częścią mojego życia. Jeżeli bym chciał podbić widownię, to bym zrobił film w stylu amerykańskim, który widownia ogląda, no i spekulowałbym, że widownia to obejrzy. Nie, ja chcę zrobić polski film, który widownia by wzięła za swój. To jest duża różnica. Ja chcę, żeby widownia czuła i brała mój film tak, jakby to był ich film. I teraz zdziwienie z powodu pana Tadeusza, nigdy nie przypuszczałem, że może na ten film przyjść 6 300 000.
Jeśli prócz tej nowiny nic więcej nie macie, to po coście tu przyszli? I czego wy chcecie?
Wojny!
Jakie?
Wojny z Oskarem!
Idźcie!
Film żyje życiem motyla, bo wchodzi na ekrany, dostaje recenzje, publiczność go ogląda i gdzieś znika. Ale niektóre filmy wracają. Jestem szczęśliwy, że wraca Ziemia Obiecana. Jestem szczęśliwy, że pamiętają ludzie film Popiół i Diament. Jestem szczęśliwy, że niektórzy pamiętają film Człowiek z marmuru, a nawet i Człowiek z żelaza. Że one są jakimś punktem odniesienia do tych, którzy robią filmy dzisiaj. Trafiły na swoją chwilę. Tak naprawdę wydaje mi się, że kino jest powołane do tego, żeby robić filmy współczesne. Kino to jest fotografia rzeczywistości, to jest to, co się dzieje, to, co nas otacza, te wydarzenia i ci ludzie, i że to powinno się przenosić na ekran. A jak mówią? A jak się zachowują? To się odmienia. Zrobiło się coś takiego smutnego, jak myślę o tym, że w trudnych czasach potrafiliśmy stworzyć właściwie jeden długi film, z którego można zrekonstruować historię Polski Ludowej od 1945 roku, a nawet i wcześniej, bo i zmagania wojenne, aż do Solidarności, do Człowieka z żelaza. A dzisiaj urwało się to gdzieś i my nie potrafimy powiedzieć, a jak Polska wygląda, co to jest. Albo pojawiają się filmy, które pokazują jakieś skrajne środowiska, które wcale nie decydują o naszym życiu z całą pewnością. Albo próbują zimitować filmy amerykańskie, to też nie jest żadna droga. Widocznie to jest trudne. Powiem, że trudność polega też i na tym, że nie idzie nam w pomoc literatura. Literatura dziś w mniejszym stopniu interesuje się rzeczywistością, a w większym stopniu interesuje się samą sobą. Przypomniałem sobie, że polskie kino rozpoczęło się dokładnie w 10 lat od 1945 roku, kiedy kino polskie jakby wkroczyło na nową drogę. Trzeba było 10 lat, żeby się urodziła Polska Szkoła Filmowa. Właśnie zbliżamy się do daty 10 lat i mam nadzieję, że może właśnie teraz zaczną się pokazywać filmy, które zaczną opowiadać coś o rzeczywistości.
Ile w tym prawdy jest, bo publicznie pan mówi, jakoby pan Stanisław tym pomógł panu tego Oscara zdobyć?
Nie, Oscara to ja sam musiałem zrobić, ale natomiast tak przemówiłem dobrze, to właśnie jest rada pana Stanisława. Spotkałem go przypadkiem w przejściu. Mówi, mam dla pana początek pańskiego przemówienia w Hollywood. I pan Stanisław poradził mi, żeby mówił po polsku, to jest pierwsze. po drugie, żebym powiedział takie zdanie, które podyktował mi. Mówię, ja panu to nawet napiszę. Napisał mi całe przemówienie, ale w Hollywood mi powiedzieli, pan ma 45 sekund. No ja mówię, no nie, 45 sekund, no to ja nie dam rady. Wy nie znacie polskiego języka, polski język to nie jest taki jak angielski, nie da się tak szybko powiedzieć. Więc oni mówią, no dobrze, tu się tam naradzali na najwyższych szczytach telewizji tam amerykańskiej i powiedzieli, dać mu 60 sekund.
Wracamy do Hollywood.
W 1954 roku młody polski artysta i były działacz ruchu oporu wyreżyserował swój pierwszy film Pokolenie. Potem był Kanał, a potem Popiły Diament, tworzące wspaniałą trylogię o wojnie, która toczyła się w jego kraju. To był początek wspaniałej kariery. Ponad 40 filmów wgryzał się w naturę ludzkiej duszy, często występując przeciwko cenzorom rządowym, komentując politykę w Europie Wschodniej i brukując drogę do wielkich zmian. Odczuwam to jako przywilej, że mogę wręczyć tego honorowego Oscara Andrzejowi Wajdzie.
Ladies and gentlemen,
panie i panowie,
będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęście, jakie niesie komunizm. Dlatego teraz chcę podziękować amerykańskim przyjaciołom Polski i moim rodakom, którym kraj nasz zawdzięcza powrót do rodziny demokratycznych narodów, do zachodniej cywilizacji i instytucji i struktur bezpieczeństwa. Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek, był ogień wielkich uczuć, miłości, wdzięczności i solidarności.
Czuje się pan szczęśliwy?
Tak, myślę, że tak. Długie życie daje człowiekowi takie uspokojenie, daje takie poczucie, że świat jest tylko taki, nie będzie inny. W świecie trzeba zajmować jakąś swoje miejsce. No oczywiście, no chciałbym się dzisiaj urodzić, mieć wszystko przed sobą. Ale jestem o tyle zadowolony, że przyjąłem wyzwanie takich czasów, jakie były. Wiekiem to przychodzi na pewno bardziej. To, że człowiek widzi siebie, innych jakby w tym kontekście życia, które przebiega, mija. Czasem to, co nam się wydawało niedopuszczalne, jakoś znajduje usprawiedliwienie. Myślę, że też raczej tak bym myślał o sobie.
I teraz już pan twierdzi, że świata nie warto naprawiać?
Nie, nie. Świat musi być naprawiany. Tylko, że świat będą naprawiać już młodsi ludzie od nas. To jest fantastyczne. Dlaczego ja nie mam myśleć, że wśród tej młodzieży są wszyscy wspaniali ludzie, których i ja spotkałem w swoim życiu. Tylko oni jeszcze o tym nie wiedzą i za chwileczkę będą odgrywać tą rolę. Tak musi być.
A co pan na swoje straty by zapisał?
Bardzo trudno jest pogodzić życie osobiste z pracą. Myślę, że to jest bardzo trudne i że tu jakieś decyzje trzeba podjąć, czego się chce. Ja bardziej chciałem pracować, bo wydawało mi się, że to jest moje powołanie. Za tym głosem szedłem. Czy słusznie? No to już tylko przed Panem Bogiem kiedyś będę sobie mógł odpowiedzieć na to pytanie.
A ludzie?
A ludzie są fantastyczni. Ludzie są fantastyczni we wszystkich epokach. Siądźcie tutaj gdzieś wokoło stołu, bo ci dwaj z kamerami wam wszystko zasłaniają niestety. Powinniście stanąć dalej, dłuższą rurą sfotografować. A nie stać im przed nosem. Po prostu jak pan stanie tutaj przy tym i troszkę da dłuższy obiektyw, będzie pan miał dosłownie to samo. A nie będzie pan zasłaniał wszystkim. Jeszcze troszkę dalej, niech pan się cofnie i będzie wszystko w porządku.
życiu miałem wiele szczęścia, bez którego byłoby trudno dać sobie radę w czasach, w których żyłem. To prawda, nie wyrywałem się nigdy pierwszy. Nie dlatego, abym nie był dość ambitny, ale zawsze najbardziej ciekawiło mnie, co będzie dalej. A ochotnicy szybko giną, albo ogarnia ich zniechęcenie. Andrzej Wajda.
W audycji wykorzystano fragmenty filmów Pan Tadeusz, Popiół i Diament oraz Ziemia Obiecana. Krzysztof Kolberger przeczytał fragment Inwokacji Adama Mickiewicza. Zabrzmiała muzyka z Lotnej, Kroniki Wypadków Miłosnych, Człowieka z Marmuru, Człowieka z Żelaza, Popiołu i Diamentu, Kanału, Ziemi Obiecanej, Wesela i Pana Tadeusza. Fragmenty książek Andrzeja Wajdy, Kredyt i Debet oraz Kino i Reszta Świata czytał Wojciech Grzechowiak. Urywki z recenzji Dorota Sokołowska. Audycję zrealizował Grzegorz Falkowski. Przygotowała Dorota Sawicka.